Jaya Acharyadeva, Jaya Śrīla Prabhupāda. Jest to druga płyta, 35. ścieżka.
What follows is a class on the
Jest to
Bhagavad
wykład z
Gita as
Bhagavad
it is,
Gita, taki jak ona
second
jest,
chapter,
rozdział
text number
2, tekst
51
od 51 do 55,
given by his divine
dany
grace,
przez Jego
A.C.
boską miłość, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada,
recorded in the
nagrany
of 1960
w lecie 12 kwietnia 66
in New
roku w
York.
Nowym Jorku.
Karmagam bhukti yukta hi phalam tatta manishina janma bandha vinimutta vadam gacchanti anamayam. Now, last
Teraz ostatnio, na naszym ostatnim spotkaniu, omawialiśmy ten werset, że karmadżam, każde działanie we wszystkich czynnościach, w które jesteśmy zaangażowani, one mają reakcję. Jakakolwiek czynność posiada reakcję i ta reakcja jest innym uwikłaniem dla mnie. Teraz jestem zaangażowany w jedno działanie i wytwarzam inną reakcję. Teraz w chwili obecnej jestem związany przez jeden rodzaj czynności i stwarzam inny rodzaj czynności. Tak na taśmie filmowej jest setki tysiące obrazów. Jeden obraz mija, inny obraz jest obecny i inny obraz przygotowuje się. Cały obraz, kiedy włożymy do maszyny, on ukazuje jakąś czynność. Więc jesteśmy związani prawami natury w taki sposób. Dlaczego prawa natury? Nawet w swoich prawach państwowych jesteśmy związani przez tak wiele praw. Taka jest nasza sytuacja. To nazywa się uwarunkowanym stanem życia. Tam nie ma wolności, tak zwana wolność. My głosimy, że należę do wolnego narodu, jestem wolny. To jest wszystko mentalna spekulacja. Nie ma żadnej wolności. Tak długo, jak jestem związany przez warunki natury, nie ma wolności. Teraz tutaj jest możliwość. Pan Krishna mówi, że teraz tutaj jest możliwość dla ciebie w ludzkiej formie swojego życia. Masz wystarczający zasób inteligencji i sam Pan jest przed Tobą, aby oświecić Twoją inteligencję bardziej i bardziej. Tutaj jest książka. Ta książka, która jest wypowiedziana przez Pana Krishnę i Krishna, nie różnią się, ponieważ Krishna czy Pan są na planie absolutnym. Nie myślcie, że Krishna jest nieobecny. Krishna jest tutaj obecny. Jest werset w Bhagavata. Ja, mój drogi Narado, Narada jest wielkim wielbicielem. Może wy, którzy jesteście zaznajomieni z literaturą wedyjską, słyszeliście imię Narada. Narada jest wielkim wielbicielem. I Pan zapewnia go, że nie myśl, że ja żyję w Królestwie Boga, czy ja żyję w sercu wielkich mistyków, czy gdzieś indziej, ludzie mogą myśleć. Ale ja żyję w tym miejscu, gdzie gromadzą się moi szczerzy wielbiciele i rozmawiają o mnie. Tutaj powinniśmy zawsze rozumieć, że jeśli szczerze i poważnie przyjmiemy przekaz Bhagavad Gita takim, jakim on jest, bez żadnych, ja chciałem powiedzieć, zniekształceń, czasami jest to zniekształcane, ponieważ Bhagavad Gita jest bardzo autorytatywną książką i jest popularna na całym świecie. Czasami ludzie korzystają z tej książki i przedstawiają swoje własne teorie w zniekształcony sposób. Nie mówiąc o innych, mogę powiedzieć wam otwarcie, że nawet w naszym kraju najwięksi, jak chciałem powiedzieć, święty polityk Mahatma Gandhi, on zaproponował, że to jest filozofia łagodności. Może wiecie, każdy z was, że on zaproponował tą łagodność. I on chciał udowodnić tą łagodność na Bhagavad Gita. I on próbował udowodnić, że Bhagavad Gita, że tam jest dowód, łagodność. Ale faktycznie Bhagavad Gita została wypowiedziana na polu bitewnym, gdzie każdy był przygotowany użyć przemoc. Tylko przez chwilę, kiedy Arjuna był zaniepokojony w swoim umyśle, że jak będę walczył z moimi krewnymi, przyjaciółmi, synami, dziadkami i tak dalej, tak wiele rzeczy, cielesne relacje, Bhagavad Gita została wypowiedziana. To jest praktyczna rzecz, że Bhagavad Gita była praktycznie wypowiedziana, aby nakłonić Arjunę, aby przyjął przemoc. Teraz Mahatma Gandhi, jego filozofia była łagodnością. Jak on mógł udowodnić, że Bhagavad Gita daje dowód łagodności? Nie, dlatego każdy, Mahatma Gandhi czy ktokolwiek, kto ma swoją własną zniekształcony motyw, aby udowodnić coś na tematach Bhagavad Gita, on musi zniekształcać to. Ale to nie jest proces czytania Bhagavad Gita. Bhagavad Gita. Jak czytać Bhagavad Gita? Jest to stwierdzone w Bhagavad Gita. Kiedy dojdziemy do czwartego rozdziału, dowiemy się, tak czy inaczej, pomijając proces, ale bądźcie zapewnieni, że my mówimy tutaj o Bhagavad Gita takiej, jaką ona jest. My nie dodajemy, do tego czegokolwiek, aby spełnić naszą własną filozofię, nasze własne punkty widzenia. Tutaj Pan Krishna mówi, że jeśli chcesz wydostać się z tego uwikłania, czym jest to uwikłanie? Teraz? O, to jest wielkie uwikłanie. Ludzie nie przyjmują tego bardzo poważnie. Narodziny. Narodziny oznaczają. Wkrótce jak się narodzisz, jedynie jedno słowo było użyte, janma. Janma znaczy narodziny. Narodziny oznaczają inne rzeczy. Narodziny oznaczają śmierć, narodziny oznaczają starość, narodziny oznaczają choroby. Więc kiedykolwiek są narodziny, inne rzeczy są również. One będą tak szły razem z tym. Wasze narodziny oznaczają, syn się rodzi. O, jesteś bardzo zadowolony, mam syna. Ale jeśli przestudiujesz filozoficznie, nie, narodziny nie są. On nie narodził się, śmierć się rodzi. Śmierć się narodziła, ponieważ dorastające dziecko oznacza, że on umiera. on umiera. Proces umierania. Każdego dnia, w każdej chwili dziecko się rodzi. Proces umierania się zaczyna od tego dnia. Więc nie wiemy, że to nie są narodziny, to jest śmierć. To nazywane jest mają. To jest nazywane iluzją. Że śmierć się rodzi i my cieszymy się, że są narodziny dziecka. To nazywa się maja. Wszystko. Od początku naszych narodzin jesteśmy w iluzji. W iluzji. I ta iluzja jest tak silna, że jest to bardzo, bardzo trudne wydostać się z niej. Całą rzeczą jest iluzja. Narodziny są iluzją, to ciało jest iluzją, cielesne związki, kraj jest iluzją, ojciec jest iluzją, matka jest iluzją, żona jest iluzją, dzieci są iluzją, wszystko jest iluzją. Wszystko jest iluzją. I my jesteśmy zapakowani w tą iluzję. Myślimy, że jesteśmy bardzo wielce uczeni i bardzo zaawansowani. I tak wiele rzeczy wyobrażamy sobie. Ale wkrótce, jak nadejdzie śmierć, prawdziwy fakt, z początkiem śmierci zapominamy o wszystkim. Możemy zapomnieć o naszym kraju. My zapominamy o naszych krewnych, zapominamy o naszej żonie, dzieciach. Ojcu, matce, wszystko odchodzi. Widzicie? Jeśli to jest prawdą, że jestem duszą, wieczny, wtedy jest to prawdą również, że w moim poprzednim życiu miałem mój kraj, miałem moje dzieci, miałem mój dom, miałem mojego ojca, miałem wszystko. Ale czy możesz pamiętać jakąkolwiek z tych rzeczy, kim byłeś w swoim poprzednim życiu? Czy to ludzką? Czy miałeś życie człowieka? Czy życie zwierzęce? Ty nie możesz. Śmierć oznacza zapomnienie. Zapominamy o wszystkim. Faktycznie, nie ma śmierci dla duszy. Tak. Wy jesteście w nocy, śpicie. To jest rodzaj śmierci. I znowu budzisz się rano. Śmierć jest czymś takim. Śmierć jest snem przez 7 miesięcy, to wszystko. Bez żadnej świadomości. Przez 3 miesiące bez żadnej świadomości. Czy powiedzmy 7 miesięcy? Śmierć oznacza zapomnienie. Tak jak w śnie, zapominamy o wszystkim, kim jestem, gdzie śpię, kim jestem, jaka jest moja tożsamość, wszystko zapomniane. Wtedy znowu, wkrótce jak się obudzę rano, ja pamiętam, o, jestem takim i takim oficerem, jestem takim i takim ojcem, takim i takim mężem i mam takie i takie rzeczy. Wszystko jest pamiętane, ale podczas swojego snu zapominasz o wszystkim. Podobnie śmierć oznacza od chwili opuszczenia tego ciała i wejścia do łona innej matki i tak długo jak inne ciało nie jest rozwinięte, ty pozostajesz nieświadomy. A jak wkrótce jest rozwinięte inne ciało w łonie matki i w tym czasie ty tak wyjdziesz, wtedy znowu ty pamiętasz. Praktycznie nie ma śmierci. Śmierć oznacza zmianę ciała. Już omawialiśmy ten punkt teraz, ale Janma, te narodziny, o, jest to tutaj stwierdzone, że jest to uwikłanie. Bandha oznacza uwikłanie. Praktycznie jest podobieństwo w angielskim. To jest nazywane banda. I w angielski bond. Tam jest podobny dźwięk. Janma banda. To janma tak długo jak wasz umysł będzie pogrążony w czynnościach tego świata materialnego, macie pewność, że znowu się narodzicie. Te czynności przez inteligencję muszą być oczyszczone w taki sposób, że już nie będzie miało na was to wpływu. Nie będzie miało na was wpływu. To jest taktyka. Taka taktyka. Powinniśmy być bardzo poważni. Powinniśmy być bardzo poważni, że w wielu życiach mieliśmy, ale tam nie było możliwości, aby wydostać się z tych okoliczności narodzin, śmierci, starości i chorób. Teraz tutaj jest możliwość. Tutaj jest możliwość w ludzkiej formie życia. Każda inteligentna osoba powinna skorzystać z tego. I możecie mieć takie pomoc z tych autoryzowanych książek Bhagavad Gita i Śrimad Bhagavata i również doskonałą radę, wiedzę. Nie powinniśmy tracić tej możliwości. I wtedy pojawi się pytanie, przykładowo moje, po opuszczeniu tego ciała, obecnego ciała, ja nie będę się rodził. Wtedy co się ze mną stanie? To również jest tutaj stwierdzone. Amayam oznacza zanieczyszczenie. Amayam zanieczyszczenie. To zanieczyszczone życie, wkrótce jak porzucimy to zanieczyszczone życie, wtedy nasza promocja jest niezanieczyszczoną atmosferą, anamayam. To oznacza Vaikuntha. Vaikuntha oznacza miejsce, gdzie nie ma niepokoju. Ja myślę o tym niepokoju. My objaśnialiśmy wam na ostatnim spotkaniu. My otrzymamy promocję. Otrzymujemy promocję do życia, gdzie nie ma narodzin, nie ma śmierci i nie ma chorób, nie ma starości. To znaczy, my przychodzimy do naszego normalnego życia, normalnie. My chcemy. Nikt nie chce chorób. Nikt nie chce śmierci. Nikt nie chce starości. Nikt nie chce cierpieć. Chciałem powiedzieć, nieszczęść narodzin. O, są wielkie nieszczęścia, kiedy jesteś w łonie matki. Tak wszystko ciasno zapakowane i w takim szczelnie wszystko jest. My nie wiemy, jak my nawet tam żyjemy. A jeśli byśmy zostali umieszczeni znowu w tym sytuacji, to byłoby bardzo trudne. Nie możesz żyć nawet kilka sekund. Ale dzięki aranżacjom natury czy Boga żyjemy w łonie naszej matki przez 10 miesięcy w tym stanie. Ale zapomnieliśmy o tym. Wyobraź sobie, jak bardzo kłopotliwe to było. Te rzeczy powinny być nauczane. To jest inteligentna wiedza. Teraz tutaj jest możliwość, że to możesz uwolnić się z tego, z wszystkich tych nieszczęść. Nieszczęść narodzin, nieszczęść śmierci, nieszczęść starości i nieszczęść, jak chciałem powiedzieć, chorób. Teraz my mówimy o Bhagavad Gita. Ten drugi rozdział jest podsumowaniem, że to będzie dokładnie objaśnione. Bardzo dokładnie, ale dużo bardziej jasno to będzie objaśnione w późniejszych rozdziałach. Teraz Bhagavad Gita jest podstawowym studium Śrimad Bhagavatam. To jak wprowadzające studium. Teraz jak możemy praktycznie wejść w takie czynności, które nie uwikłują mnie, jak chciałem powiedzieć, w reakcję. Jest to objaśnione w Śrimad Bhagavatam.
Sabai punsa paro dharma. जतो भक्ति रघो खजे अहिता जय आत्मा सुप्रसिद्ध आत्मा सुप्रसिद्ध आत्मा मीन सेल्फ
आत्मा oznacza jaźń. Nasza obecna pozycja jest taka, że nie jesteśmy szczęśliwi. Jesteśmy zawsze pełni niepokojów. To jest nasza obecna sytuacja. Teraz tutaj przeciwne słowo jest użyte, że jeśli chcesz naprawdę sprawić, żebyś był radosny, w pełni szczęśliwy, wtedy powinieneś znaleźć swoje zajęcie w taki sposób, że to doprowadzi Ciebie do służby oddania dla Najwyższego Pana. Paro znaczy najwyższy czy transcendentalny. Jesteśmy zaangażowani w jakiś rodzaj czynności. Nikt nie jest wolny od czynności. Nawet mrówka, ona również jest zaangażowana w czynności. I słoń. Mrówka jest, najbardziej chciałem powiedzieć, zgodnie z naszą wizją, mrówka jest bardzo mała, a słoń jest bardzo wielki. Ale każdy, zaczynając od mrówki aż do słonia, zgodnie z naszym doświadczeniem, są inne również zwierzęta. Nawet nie widzieliśmy, ale możemy zobaczyć z opisów pism, że są ryby w oceanie, które nazywają się Timingila. Może wiecie, że ryba, która jest nazywana w sanskrycie Timimatsya, czy wieloryb, bardzo wielka, czasami 100 stóp długo. Są inne ryby, które są Timingila. Ta ryba połyka tą rybę, która ma setki stóp długości. Teraz wyobraźcie sobie, jaka musi być długość ciała tej ryby. Widzicie? W stworzeniu Boga jest tak wiele wspaniałych rzeczy. Nawet nie widzieliśmy wszystkiego. Ale każdy jest zaangażowany w jakiś rodzaj obowiązków w życiu. Nikt nie jest taki spokojny. Nikt nie jest spokojny. Zgodnie ze swoją naturą, siłami natury i sytuacją, każdy jest zajęty. Teraz Bhagavata mówi, że każdy jest zajęty, ale kiedy ktoś jest zajęty w taką pracę, która prowadzi do służby oddania dla Pana, ta czynność, ten obowiązek jest najwyższym. To zajęcie jest najwyższe. Para znaczy najwyższe. Ten rodzaj zajęcia powinien być bez żadnej przyczyny. Wszystko jest robione. Odnośnie naszych obowiązków jest przyczyna. Ja robię to, ponieważ chcę tego. Jest przyczyna i efekt. Ale ten rodzaj czynności, ten rodzaj obowiązku, który prowadzi Ciebie do służby oddania dla Pana, nie ma przyczyny. Ahetuki, nie ma przyczyny. Dlaczego to nie ma przyczyny? Te kochanek, czy powiedzmy, kochanek, ukochany, tak jak matka. Matka kocha swoje dziecko. Tam nie ma żadnego powodu. Ona nie wie, dlaczego ja kocham. Automatycznie ona kocha. Podobnie mamy nasze relacje z najwyższą świadomością. My jesteśmy świadomością, to jest przyjęte. Teraz istnieje również najwyższa świadomość. Rozpatrzmy, czym jest najwyższa świadomość. Teraz najwyższa świadomość. Świadomość jest opisana w Bhagavad Gita. Świadomość przenika wasze całe ciało. to możemy zeksperymentować. Ale ta świadomość, ja chciałem powiedzieć, nie przenika całej kosmicznej manifestacji. To jest również prawda. Moja świadomość przenika moje ciało. Twoja świadomość przenika twoje ciało. Ja nie wiem, co teraz myślisz, a ty nie wiesz, co ja teraz myślę. Dlatego moja świadomość jest indywidualna, twoja świadomość jest indywidualna. Ale jest dusza najwyższa, która wie, co ty myślisz i co ja myślę, co on myśli, co każdy myśli. To jest super świadomość. Super świadomość, indywidualna świadomość. Nasz związek, super świadomość i indywidualna świadomość jest wieczny, wieczny. To nie może być, jak chciałem powiedzieć, oddzielone. Dlatego moja pozycja jest taka, tak jak tam jest wyższy i niższy. Niższy jest podległy wyższemu, a niższy działa zgodnie z wolą tego wyższego. Tak jak jest to nauczane tutaj, że Kryszna jest super świadomością. On próbuje przekonać Arjunę, że działaj zgodnie z moimi instrukcjami. Ponieważ jesteś indywidualną świadomością, podległą mi i jestem super świadomością. I w ostatnim części Bhagavad Gita zobaczycie, że on podsumował, Pan Kryszna podsumował. Jedynie podporządkuj się mi. To jest substancja wszystkiego. Dlatego konkluzja jest taka, że indywidualna świadomość powinna podporządkować się najwyższej świadomości i działać zgodnie z tym. Taka jest pozycja pozostawania na świadomym planie. To jest pozycja świadomego planu. I Śrimad Bhagavatam również mówi, że czynności, zajęcia, biznes, to, co prowadzi nas do tej świadomości, że jestem podległy tej najwyższej świadomości i pozwala mi działać zgodnie z najwyższą świadomością bez żadnych powodów, ahejtuki. Dlaczego miałbym działać? Tam nie ma takiego pytania. Jest to automatyczne. Tak jak mały syn i matka. Mały syn automatycznie podległy jest matce. Cokolwiek matka mówi, dziecko wykonuje. Dziecko jest kompletnie zależne. Podobnie wkrótce, jak uczynimy naszą świadomość kompletnie zaangażowaną w służbę dla najwyższej świadomości, jest to nasza wyzwolona pozycja. To jest nasza wyzwolona sytuacja. I w tym wyzwolonym stanie, cokolwiek robimy, tam nie ma reakcji. To jest transcendentalna pozycja. Więc co Kryszna tutaj mówi? Że każdy, że jakąkolwiek pracę, którą spełniasz, to stwarza jakieś reakcje dla przyszłej radości czy cierpienia. Ale jeśli działasz inteligentnie, w zgodzie z najwyższą świadomością, wtedy uwolni się od tego uwikłania narodzin, śmierci, starości i chorób. I w swoim następnym życiu to jest ten czas szkolenia. To życie będzie czasem szkolenia, kształcenia. A jak tylko będziesz w pełni wykształcony, wtedy następnym rezultatem będzie, że po porzuceniu tego ciała przyjdź do mojego królestwa. To jest cały proces. Ten rodzaj czynności, który doprowadzi nas do sytuacji, kiedy będziemy połączeni, będzie połączeni z najwyższą świadomością. Tak tego ranka dawałem ten przykład. Ten samochód jedzie z prędkością 60 mil na godzinę i rowerzysta również jedzie. Jeśli rowerzysta chwyci się samochodu, on również może jechać z tą samą prędkością 60 mil na godzinę, bez nawet pedałowania. Podobnie, jeśli możemy przyłączyć naszą świadomość z najwyższą świadomością, wtedy nasze całe życie stanie się doskonałe. Taki jest punkt. Teraz jak się przyłączyć? Religia. Cały światowy proces jest religijny. Cały proces religijny na świecie jest taki sam, jak chciałem powiedzieć. Eksperymentalne, czy formuły, czy rytuały, że ktoś może zostać połączony z najwyższą świadomością w każdej religii. Ale jeśli zostaniemy zauroczeni rytuałami jedynie, czy formułami, i będziemy kłócić się co do tego punktu, o, moja Biblia mówi to, i ja mówię nie, moje Wedy mówią to, i muzułmanie mówią nie, mój Koran mówi coś takiego, twoje nie jest właściwe. Wtedy zostaniemy jedynie przywiązani do rytuałów. Zapomnimy o prawdziwym punkcie. Prawdziwym punktem jest to, całym procesem jest, jak połączyć siebie z najwyższą świadomością. Chodzenie do kościoła to nie jest formalność, ale prawdziwą rzeczą jest wznieść siebie stopniowo, połączyć siebie z najwyższą świadomością Boga. To jest prawdziwa formuła. Krishna mówi, że kiedy jesteśmy zaangażowani w taki sposób, wtedy uwolnimy się od tych narodzin. I następną śloką jest: kiedy jesteście wzniesieni do tej platformy, połączycie siebie z najwyższą świadomością, wtedy już nie istnieje potrzeba, aby zrozumieć pisma, czy rytuały, czy proces religijny. Ty już jesteś transcendentalny do tego, do wszystkich tych parafernali. Kiedy twoja świadomość jest połączona we współpracy z najwyższą świadomością, wtedy jesteś transcendentalny do pozycji tego iluzorycznego stanu. W tym czasie ty stajesz się taki jakby neutralny do wszystkich tych rytuałów, ponieważ twoja pozycja i twoje czynności są tak ustalone, umocnione. Cokolwiek usłyszałeś, czy cokolwiek usłyszysz w przyszłości, wszystko jest skończone. Dlatego cała rzecz zależy, jak dostosować siebie do tej najwyższej świadomości. Jeśli nie możemy, następny werset w Śrimad Bhagavatam mówi, że jeśli spełniając wszystkie religijne rytuały w bardzo wspaniały sposób i bardzo doskonale, jeśli poniesiemy porażkę w połączeniu siebie z najwyższą świadomością, wtedy cała nasza praca w spełnianiu tych rytuałów i religijnych rzeczy zostaje jedynie ciężką pracą miłości. to nie wytworzyło niczego substancjalnego, niczego substancjalnego.
Nano nistavani karmani kudbutame. This is the question.
To jest pytanie Arjuny, że kiedy ja będę samozrealizowany, spełniając pracę bez żadnych rezultatów dla owoców, jaka będzie sytuacja mojej samorealizacji? I w odpowiedzi na to pytanie, że kiedy będziesz taki neutralny do wszystkich religijnych rytuałów i instrukcji pism i jedynie będziesz zaangażowany w czynności połączenia z superświadomością, wtedy jesteś w transcendentalnej pozycji do wszystkich religijnych rytuałów i całej koncepcji religijnych ceremonii i wszystkiego. To jest to. Ale na początku potrzebujesz wszystkich tych rzeczy, dlatego Bhagavata mówi, że ten rodzaj religii, który wznosi ciebie do tej świadomości, jest najwyższym rodzajem religii. Taka jest pozycja jogi. Yoga, samadhi. Samadhi oznacza bycie zawsze usytuowanym w superświadomości, usytuowanym w czynnościach połączenia się z superświadomością. To jest nazywane samadhi. Ty nawet nie odchodzisz, nawet słysząc o tak wielu innych rzeczach. Jeśli nie odchodzisz, wtedy ta pozycja jest nazywana samadhi. I ta pozycja jest najwyższą pozycją twojego życia. Teraz Krishna będzie zapytany przez Arjunę, jakie są symptomy takiej osoby, która już jest w tej pozycji połączenia indywidualnej świadomości z superświadomością. Jakie są symptomy? Teraz Arjuna mówi: mój drogi Kryszno, łaskawie objaśnij, jaki jest jej język. Jak osoba, która już jest w transcendentalnej pozycji, jak ona mówi, jak ona działa, jak żyje, jak się porusza, wszystkie te rzeczy. Ponieważ w naszym obecnym życiu musimy działać. Czynność nie jest powstrzymywana, tylko czynności powinny być połączone w pewien sposób, że możemy przyłączyć siebie z superświadomością. Teraz, kiedy taka rzecz jest spełniana, kiedy naprawdę ktoś jest połączony z superświadomością, jakie są symptomy jego życia? To o to pyta Arjuna i Pan Krishna, Śri Bhagavan Uvacha. Znajdziecie zawsze w Bhagavad Gita, że chociaż Krishna wymawia słowa, Bhagavan jest używane, ponieważ Krishna jest Krishna, to słowo oznacza najwyższa osoba Boga. Tak jak recytowaliśmy tą ślokę, Ishara Parama Krishna Sachidananda Vigraha Anadi Radi Govinda Sarva Karana Karanam. So Krishna i Bhagavan są to sami. Tutaj zobaczycie w Bhagavad Gita, zamiast wymieniać, że Krishna powiedział, kiedy Arjuna mówi, jest jasno powiedziane, że Arjuna powiedział. Ale kiedy mówi Krishna, jest powiedziane, Śri Bhagavan Uvacha, osoba Boga mówi. Teraz Śri Krishna odpowiada o symptomach samozrealizowanej osoby. Czym to jest? Pierwszym symptomem jest Pierwszą zasadą, czy pierwszym symptomem samozrealizowanej duszy jest to, że ona nie czyni żadnych planów dla swojej pomyślności. Ponieważ zawsze jesteśmy zaangażowani w tworzenie planów. Teraz po tym powinniśmy to zrobić. Ale ktoś, kto jest samozrealizowany, on nie ma planu, ponieważ on połączył siebie z najwyższą świadomością, więc dla siebie on nie ma nic do zrobienia. On jedynie jest taki zależny. On jedynie zależy od najwyższej świadomości, polega na najwyższej świadomości. To jest bardzo zaawansowany etap, widzicie? Ale kompletnie on podporządkował siebie, ale nie powinniśmy, ja chciałem powiedzieć, tego imitować. To jest oczywiście wypowiedziane dla najwyższego etapu, ale my powinniśmy bez dojścia do tego najwyższego etapu, nie powinniśmy tego imitować. Kiedy Kryszna jest zapytany, on musi dać właściwą odpowiedź. Dlatego on daje odpowiedź, że ponieważ nasz umysł jest fabryką stwarzającą tak wiele planów. Ale ktoś, kto połączył siebie, on nie ma nic do zrobienia z planowaniem, ponieważ wszystko jest przyjęte przez najwyższą świadomość. On jedynie musi podążać za tym, dlatego on dla siebie, on nie ma żadnego planu. On nie ma planu. To jest pierwszy symptom. Ale nie dotarłszy do tego etapu, nie powinniśmy pozować osobiście, że nie muszę o niczym myśleć, nie muszę mówić o przeszłości czy czymkolwiek. Nie, stopniowo powinniśmy dojść do tego etapu, kiedy tam będzie wszystko robione automatycznie. Ale w chwili obecnej powinniśmy porzucić planowanie, ale my powinniśmy przyjąć plan najwyższej świadomości. Osobiście nie powinniśmy czynić żadnych planów, ale musimy przyjąć plan od najwyższej świadomości. To będzie nasza sytuacja. Tak jak ktoś tam, on pracuje gdzieś. On nie powinien przedstawiać swojego własnego planu. Ale on musi przyjąć plany pracy od swojego zwierzchnika. Wtedy on nauczy się tego. A kiedy przyzwyczaje się, kiedy zaawansuje, wtedy będzie miał możliwość stworzenia niezależnych planów. Chociaż nie niezależnych zawsze, ale nawet to jest wyższy oficer, każdy musi skonsultować się z wyższymi autorytetami. Podobnie oznacza, że ja nie powinienem niezależnie czynić żadnych planów, ale ja muszę przyjąć standardowy plan, który pochodzi bezpośrednio od najwyższej świadomości poprzez taki kanał, łańcuch. My widzieliśmy ten łańcuch. Ten łańcuch jest nazywany, znajdziecie to w Bhagavad Gita w 4 rozdziale, parampara, sukcesja uczniów. Słowa, plan i instrukcja, która pochodzi bezpośrednio od Kryszny, tą rzecz musimy przyjąć. Nie powinniśmy tworzyć żadnych naszych własnych planów, to jest sposób uczynienia postępu. Teraz ta sukcesja uczniów, tak jak przyjęliśmy ją, ta sukcesja uczniów pochodzi od Kryszny. Tak jak Kryszna poucza Arjunę. Kryszna poucza Arjunę i musimy zrozumieć, jak Arjuna zrozumiał Krysznę. I jeśli podążamy tym zrozumieniem Arjuny, wtedy podążamy za systemem parampara, czy sukcesją uczniów. To jest proces. Teraz w 10 rozdziale, znajdziecie, że jak Kryszna został zrozumiany przez Arjunę. Po wysłuchaniu nie wszystkiego, co najmniej 75% instrukcji Bhagavad Gita, to zrozumienie Arjuny jest oznajmione w 10 rozdziale. On mówi, że dobra, upada szuka. Tutaj Arjuna, po zrozumieniu Kryszny, po jego instrukcjach, powiedział, że automatycznie powiedział, tak spontanicznie, Kryszno, teraz rozumiem to, że Ty jesteś Parambrahmanem. Parambrahman oznacza najwyższy, najwyższa duchowa tożsamość. Każdy z nas jest Brahmanem. Ty jesteś Brahmanem, ja jestem Brahmanem. Każda żywa istota jest Brahmanem, ponieważ ona nie jest tą materią, jest duszą. Jakakolwiek, ktokolwiek jest duszą, on jest nazywany Brahmanem. Ale Kryszna jest nazwany tutaj Param Brahma. Tak jak recytowaliśmy tą ślokę, werset. Ishvara, każdy jeden z nas jest Ishvara. Tłumaczenie Ishvara tego słowa jest Bóg. Teraz Bóg znaczy, Ishvara znaczy kontroler. Każdy jeden z nas jest kontrolerem. Ale Kryszna jest najwyższym kontrolerem. On nie ma kontrolera. Ja jestem kontrolerem. Jestem Brahmanem. Ale w tym samym czasie ja mam wyższego kontrolera nad sobą. Ale Kryszna nazywa się Param Brahma, czy Ishvara Parama. Najwyższym kontrolerem, ponieważ nie ma kontrolera nad sobą. To przyjął Arjuna. To jest nastrój studiowania Bhagavad Gita. Jeśli nie interpretujemy w swój własny sposób, jeśli naprawdę chcemy studiować Bhagavad Gita, wtedy tutaj jest potwierdzenie przez Arjunę, jak on zrozumiał Krysznę po wysłuchaniu Bhagavad Gita. Nie tylko to, on również w 11 rozdziale znajdziecie, że Arjuna poprosi Krysznę, aby pokazał jemu swoją gigantyczną formę kosmiczną, ponieważ on, Arjuna, tak jak on jest, on przyjął Krysznę, że on jest niewątpliwie Bogiem. Ale w przyszłości ludzie mogą pomyśleć, że Kryszna i Arjuna byli dwoma przyjaciółmi. I spośród przyjacielskiego docenienia Arjuna mógł przyjąć Krysznę za najwyższą osobę Boga. Ale jaki jest dowód dla nas? Teraz tutaj, kiedy Kryszna, Arjuna poprosił, że Kryszna, łaskawie pokaż mi gigantyczną formę kosmiczną. On pokazał. To jest również opisane. Idea jest taka, że imitacja Boga jest tak wiele. Dzisiaj to stało się modą. Nie w waszym kraju, co najmniej w Indiach. To stało się modą, że każdy pojawia się i głosi, że jestem Bogiem. Jestem Bogiem. Tak jakby Bóg został bardzo tanią rzeczą i to byłoby dostępne w sklepie, gdziekolwiek by się udał, widzicie? To nie jest taka rzecz. Bóg nie jest taką tanią rzeczą. Bóg nie jest taką tanią rzeczą. Opis Boga jest podany w Brahma Samhicie.
जीवन्ति लोम विलजा जगदन्ननाथा विष्णु महान सय्यज सकला विशेषो गोविंदवादि पुरुषम तमहं भजामि।
Bóg, to materialne stworzenie, my otrzymujemy tą informację z autorytatywnych pism. To materialne stworzenie, jak ono zaistniało? To zaistniało przez Najwyższego Pana w jego formie Mahavishnu. On leży na oceanie przyczyn i w nastroju snu, z jego oddechu, z jego nozdrzy, tak wiele wszechświaty rodzi się jako nasionka. I kiedy on tak wdycha, cała rzecz wchodzi do niego. Taka jest sytuacja Boga, że przez jego wydech wszystkie wszechświaty pojawiają się i z jego wdechem. Egzystencja wszechświata oznacza, to jest w czasie jego wydechu. W czasie oddechu tego Mahavishnu. Ten Mahavishnu jest opisany. Ten Mahavishnu jest również plenarną częścią Kryszny, Govindy. Ten Mahavishnu jest również nie jest oryginalny. Oryginalna osoba Boga to Kryszna. To jest wielka nauka. Kim jest Kryszna? Nauka o Krysznie. To jest jedynie wstęp Bhagavad Gita. Jest jedynie wstępem do nauki o Bogu. I to jest bardziej objaśnione w Śrimad Bhagavatam. Ale przede wszystkim jest to wielka nauka. Jeśli studiujemy ją bardzo poważnie, wtedy możemy zrozumieć. Nie powinniśmy przyjmować tego tak tanio, że tutaj jest Bóg, tutaj jest Bóg, tutaj jest Bóg. Nie, nie. Bóg nie jest taki tani. Bóg jest tym, On jest wielki. Bóg jest jeden. Bóg jest wielki. Tak jak w waszym angielskim słowniku jest powiedziane i nikt nie może być większy od Niego, czy równy Jemu. Taka jest pozycja Boga. Teraz tutaj Arjuna. On przyjmuje Krysznę i on mówi, że jesteś Param Brahmanem. Dhamma oznacza, w którym wszystko spoczywa. My spoczywamy. Wszystko spoczywa. Tak jak jest to naukowe i praktyczne. Wiecie, że niezliczona ilość planet może zobaczyć w nocy, chciałem powiedzieć, te błyszczące gwiazdy na niebie. Każda z nich mniej lub bardziej są różnymi rodzajami planet, ale nie wiesz, jak one tak latają w przestrzeni. One latają na promieniach słonecznych. Na promieniach słonecznych one latają. To może zobaczyć. Podobnie promienie słoneczne są imitacją Brahma Jyoti, które pochodzi z ciała Najwyższego Pana. Dlatego wszystko spoczywa na promieniach Najwyższego Pana. Dlatego jest nazwany Paramdhama. Paramdhama znaczy wszystko spoczywa na Tobie. Pawitram znaczy niezanieczyszczony. Ponieważ my, chociaż jesteśmy Brahmanem, teraz jesteśmy zanieczyszczeni przez to materialne ciało. Ale Pan nie ma zanieczyszczonego ciała tej materialnej egzystencji. My już to zauważyliśmy. To znaczy, że jego ciało jest pełne szczęścia, pełne wiedzy i jest wieczne. Jest kompletnie, różni się od tego ciała. Dlatego, kiedy jest opis Pana, że nie ma formy, że nie ma formy znaczy, że nie posiada takiej formy. On ma inny element, dlatego jest nazywany Pavitra. Ty jesteś najwyższym źródłem. Ty jesteś Purusza. Purusza znaczy radujący się. W literaturze wedyjskiej o sobie. Wszyscy wielcy mędrcy przyjmują Ciebie za najwyższego Pana. Ja już mówiłem Wam o Naradzie. On również go przyjął, to znaczy autorytety. On cytuje autorytety. Nie, że ja osobiście przyjmuję Ciebie w taki sposób, ale jest tak wiele autorytetów. Wiele autorytetów. Więc musimy zrozumieć naukę o Bogu po niezwykłych czynnościach, i to jest potwierdzone przez autorytety, przyjęte przez Pisma Objawione. Wtedy my przyjmiemy, widzicie, nie ślepo. Arjuna podaje takie dowody. Jesteś przyjmowany przez takie autorytety w ten sposób. I ja miałem możliwość, że ja usłyszałem o wszystkim tym od Ciebie bezpośrednio. Ja jestem tak szczęśliwy, że zostałem Twoim. Ja jestem takim przyjacielem Twoim i ja słuchałem. Tutaj jest dowód. Teraz jeśli chcesz studiować Bhagavad Gita, wtedy musisz przyjąć wszystko to, te stwierdzenia Arjuny, ponieważ Bhagavad Gita była objaśniona bezpośrednio Arjunie. Jeśli nie przyjmiesz docenienia bezpośredniej osoby, która słyszała Bhagavad Gita, wtedy komu będziesz wierzył? Przykładowo usłyszałem coś bezpośrednio od jakiejś osoby. Więc co mówię, inna osoba, która nie ma bezpośredniego kontaktu, on również mówi. I komu ty będziesz wierzył? Ty musisz uwierzyć osobie, która bezpośrednio usłyszała. Tutaj nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że Arjuna bezpośrednio słyszał Krysznę i jego docenienie jest spisane tutaj. Dlatego, jeśli chcemy studiować Bhagavad Gita, wtedy musimy przyjąć docenienie bezpośredniego słuchacza Arjuny. Jeśli zrobimy to, wtedy możemy otrzymać właściwą rzecz, ale jeśli zmienimy to z naszym innym motywem, czy jak tak wiele takich dodatków jest robionych odnośnie Bhagavad Gita, wtedy nie będziemy mieli możliwości zrozumienia, czym jest Bhagavad Gita. W początku. Cześć, Śla Prabhupada, cześć, Acharya Deva.